Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dzieci uczą się bez stresu i rywalizacji, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Nie ma tradycyjnych ławek, ocen i wyścigu szczurów. Jest współpraca i pielęgnowanie relacji w grupie. Brzmi jak utopia? Nie. Takie w uproszczeniu i telegraficznym skrócie są główne założenia pedagogiki włoskiej lekarki Marii Montessori. Pewnie wielu z Państwa słyszało. Tę metodę stworzono wprawdzie ponad 100 lat temu, ale jak się okazuje, jest wciąż aktualna, a nawet teraz bardzo potrzebna. I na to właśnie zwracali uwagę uczestnicy pierwszego podlaskiego Kongresu Montessori, którzy obradowali i wymieniali się też doświadczeniami w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W stolicy regionu jest kilka przedszkoli montessoriańskich, w tym także samorządowe, a w niektórych szkołach, też publicznych, stworzono specjalne klasy. Posłuchajmy zatem pedagogów, którzy starają się stosować tę metodę, albo przynajmniej jej elementy w tej naszej podlaskiej rzeczywistości. Posłuchajmy też, co mówi na ten temat jedna z głównych propagatorek pedagogiki montessoriańskiej w Polsce, profesor Barbara Surma z Akademii Ignatianum w Krakowie. I od rozmowy z panią profesor zaczynamy. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Dlaczego właśnie pedagogika Montessori? Co jest w niej takiego cennego, odkrywczego, skoro ona ma już ponad 100 lat?
Kiedy pierwszy raz przyszłam do przedszkola Montessori i zobaczyłam to, co Montessori nazywa przygotowanym otoczeniem, a zwłaszcza materiał do uczenia matematyki, stwierdziłam, że bardzo żałuję, że nie mogłam mieć takiej możliwości rozwoju poprzez działanie, poprzez pracę z konkretem. Jeżeli popatrzymy na dziecko i edukację dziecka w przedszkolu i w szkole, to wiele się zmienia w publicznych przedszkolach prowadzonych metodami tradycyjnymi, ale nadal to nauczyciel kieruje, na jakim etapie, kiedy dziecko ma się nauczyć, nie patrząc na to, że mamy dzieci o różnych potrzebach, różnych możliwościach rozwojowych.
Czyli indywidualne traktowanie ucznia, ale czy jest to możliwe w obecnych warunkach przy 30-kilkuosobowych klasach na przykład?
W przedszkolach Montessori jest tak, że mamy jeszcze grupę mieszaną wiekowo, więc mamy dzieci z trzech najbliższych roczników, więc tutaj grupa też może liczyć i 30. W Rzymie widziałam grupę, która liczyła 100 dzieci. Zatem można, ale musi być właśnie przygotowany nauczyciel i właśnie to otoczenie. Czym jest to przygotowane otoczenie? W przygotowanym otoczeniu dziecko znajduje właśnie te materiały, nie zabawki, tylko materiały rozwojowe, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe. Dziecko przychodzi na świat z pewną tendencją, ciekawością poznawania świata, ale musi mieć odpowiednie środki do tego, żeby to rozwijać. W związku z tym, jeśli mamy materiały właśnie rozwojowe, to zarówno i trzylatek, jak i sześciolatek w tym środowisku, w tym przygotowanym otoczeniu znajduje to, co jest mu potrzebne w aktualnej jego pozycji czy etapie rozwoju. Montessori mówi tutaj o tak zwanych okresach szczególnej wrażliwości. Dziecko pokazuje nam, czym się interesuje. I kiedy nauczyciel widzi, że dziecko na przykład obserwuje, wybiera materiały związane, nie wiem, z barwami, no to wie, że mamy taki materiał rozwojowy, który można dziecku zaproponować. Czyli nauczyciel pokazuje, jak i gdzie ten materiał jest, a później dziecko ma właśnie wolność wyboru aktywności. Czy chce do tego wracać, kiedy chce do tego wracać. Ma wolność też w tym, że może powtarzać wielokrotnie, aż poczuje, że już to potrafi zrobić.
Mówimy o etapie przedszkola teraz.
To samo jest w żłobku. W szkole również ten materiał jest wypracowany w taki sposób, żeby dzieci mogły samodzielnie zdobywać wiedzę.
Ale jak to przełożyć na realia?
W pedagogice Montessori i właśnie w tych również klasach 1-3, a nawet i w wyższych klasach, nawet w liceum, te materiały się rozszerzają o tak zwane wychowanie kosmiczne, czyli o to, w jaki sposób odkrywa się prawa fizyki, jak jest zbudowany świat. I tutaj nauczyciel troszkę może więcej musi się przygotować, musi mieć wiedzę na temat wszystkich tych obszarów nauk ścisłych i to jest takie zintegrowane nauczanie, czyli wokół jakiegoś tematu dziecko poznaje i fizykę, i chemię, i geografię, i historię, i język, i matematykę.
Czyli ta podstawa programowa obowiązkowa jest jednak realizowana, tylko w inny sposób.
Oczywiście, nauczyciel to realizuje. W klasach 1-3 dzieci mają zdobywać też umiejętności te matematyczne, językowe, ale też wiedzę o świecie, o relacjach, więc to wszystko jest, myślę, w Montessori bardziej rozbudowane niż w programie i w podstawie klas 1-3.
A dlaczego ta metoda jest lepsza od tej tradycyjnej, stosowanej powszechnie?
Dlatego, że nie jest to uczenie pod presją, uczenie na ocenę, tylko uczenie dla siebie.
Ile takich szkół, przedszkoli mniej więcej jest w Polsce, które stosują tę pedagogikę montessoriańską?
Według tego, co pamiętam na stronach internetowych kuratoriów, 96. To nie jest dużo. Szkół, przedszkoli jest więcej.
Teraz porozmawiajmy o wadach i zaletach. Podstawowe zalety i zasady Montessori to?
Wolność człowieka, czyli i dziecko, i nauczyciel ma wolność. Oczywiście wolność połączoną z odpowiedzialnością i z dyscypliną. Dziecko nie ma podręczników. Jeśli robi sobie książeczki, to robi sobie je samodzielnie. Mamy materiał rozwojowy, który dziecko sobie wybiera.
A z czego się uczy, jak nie ma podręczników?
To jest wszystko w materiale rozwojowym. Nie ma ocen. Nauczyciel ma za zadanie obserwować dziecko. W materiale rozwojowym mamy też możliwość diagnozowania rozwoju dziecka. Czyli dziecko, jeśli pracuje z danym materiałem, to widzimy, jak pracuje, jakie ma trudności, ewentualnie czym nie jest już na wyższym poziomie i wtedy nauczyciel po prostu podąża za dzieckiem, a zatem ocenia dziecko na podstawie jego pracy z danym materiałem. Nauczyciel musi też wiedzieć, w jakim wieku dany materiał dziecko powinno realizować, czy jakie efekty powinno uzyskiwać. Więc to jest ta ocena. I raczej jest to ocena opisowa.
To są zasady. I to wszystko daje co?
Dziecko wychowywane w wolności, bez walki o swoje prawa z osobą dorosłą, według Marii Montessori, buduje właśnie szacunek do siebie i szacunek do drugiego człowieka, a także buduje też relacje. Nie musi walczyć o swoją też godność, dlatego że właśnie w tej takiej atmosferze wolności dziecko podejmuje decyzje.
Czyli dziecko nie uczestniczy też w takim powszechnym wyścigu szczurów, nie musi walczyć o te oceny, o to wszystko, o co my teraz walczymy. To jest ten plus niewątpliwie. Jest nieograniczone praktycznie w swojej kreatywności. A wady? No bo zarzuca się pedagogice montessoriańskiej, że osoba, która wyjdzie z takiego środowiska, jakby nie patrzeć, troszkę innego niż powszechne i potem wraca do takiej zupełnie innej rzeczywistości, jest zagubiona. Jeśli wyjdzie z takiego przedszkola, wyjdzie z takiej szkoły, gdzie ta pedagogika była stosowana, a życie wygląda jak wygląda. Jest wyścig szczurów i wszystko inne, czego tam nie było w jego środowisku.
Mamy już doświadczenia ponad 20-letnie, kiedy to dzieci zaczynały właśnie pracę swoją, czy wychowanie, edukację w przedszkolach Montessori. Teraz to również przechodzi na szkoły. I możemy powiedzieć, że rzeczywiście początkowo mieliśmy takie obawy, że dziecko, które wychodzi z przedszkola Montessori, idąc do szkoły tradycyjnej, no zetknie się z innymi zasadami, prawda? No i niektóre dzieci szybko wchodziły w te zasady, dlatego że zmiana środowiska, wyjście z przedszkola do szkoły, no to początek może był bardziej trudny dla nauczyciela, który nie rozumiał, że to dziecko chce inaczej się uczyć. Ale dzieci się szybko przygotowywały, czy przystosowały, adaptowały do tych nowych warunków. I to, co zostało zbudowane właśnie w tym okresie przedszkolnym, później owocowało. Są takie badania prowadzone przez profesor Sabinę Gus i przez zespół z UMCS-u, który pokazuje, że Dzieci mają motywację do uczenia się, samodzielnego uczenia się i w wielu przypadkach szkoła nie zabija tej twórczości i tej samodzielności. Dziecko ma po prostu rozwinięte różne zainteresowania i te zainteresowania, jeśli nie może rozwijać w szkole, to rozwija w domu.
Przeciwnicy tej metody mówią, że dzieci, które wychowywały się, uczyły się w duchu tej pedagogiki montessoriańskiej, wyrastają na rozkapryszone, roszczeniowe z powodu tej zbytniej swobody właśnie.
To nie jest tak, że tam jest swoboda, dlatego że właśnie w przygotowanym otoczeniu mamy te zasady ograniczonego materiału, pokazujemy jak pracować z tym materiałem. Są zasady, które nazywamy tak zwanym grzecznym zachowaniem. Znaczy nie można mylić wolności ze swobodą, czyli robieniem przez dziecko co się chce, dlatego że to nie jest to myślenie montessoriańskie. I raczej dzieci rozkapryszone na pewno nie są, natomiast wymagają od nauczycieli większej kreatywności i potrafią też powiedzieć, że nauczyciel się myli.
Co wcale nie musi być złe.
Oczywiście. Każdy z nas ma prawo do błędu i nie wszystko jesteśmy w stanie umieć, wiedzieć. Nauka się zmienia, więc trzeba być też otwartym na to, umieć się przyznać do tego, że się czegoś nie wie i dzieci to też szanują. Nie uważam, żeby te osoby, które znam jako już dorosłych moich wychowanków, były rozkapryszone. Wręcz przeciwnie, to są ludzie, którzy wybrali bardzo poważne zawody. Są prawnikami, lekarzami, zajmują się zawodami, które nawet nie wiem jak się nazywają.
Ale radzą sobie w życiu.
Radzą sobie w życiu i są szczęśliwe.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
A jak to wygląda w praktyce? Pytamy pedagog Montessori z pierwszego w Białymstoku samorządowego przedszkola numer 36 imienia Marii Montessori, a także prezes fundacji Kto mi dał skrzydła Agnieszkę Dzierkę.
Tutaj odpowiedzialność nauczyciela jest ogromna, bo to on odpowiada za zorganizowaną przestrzeń w przedszkolu czy szkole Montessori i tam dziecko musi znaleźć bodźce dla siebie. Tam dziecko musi znaleźć sytuację do pracy własnej, do pracy zindywidualizowanej albo pracy w małej grupie, czy w pracy w zespole, czy w całej nawet grupie. Mamy ćwiczenia czy lekcje ciszy, wtedy zaangażowana jest cała grupa. Ale to, co tworzymy dzieciom, musi być dostępne, musi być przygotowane. Tam one znajdują możliwości projektowania swojego dnia, projektowania swojej pracy, organizowania tej pracy, decydowania o tym. I mamy obszary tematyczne. I te obszary związane są z kształceniem zmysłów. Później obszar matematyki, już w przedszkolu zaczynamy matematykę oczywiście od podstaw, ale ładnie przechodzimy do wyższych poziomów. Dziecko, które ma szerokie zainteresowania matematyczne, a wiemy, że takie są, bo potrafią niektóre liczyć i do 100, do miliona i mnożyć i dzielić, więc też znajdują takie materiały. My nie patrzymy na dziecko według wieku, tylko według możliwości, według potencjału, z którym przychodzi. Ten potencjał rozwijamy, bo to jest klucz, żeby rozwinąć dziecko możliwie na tyle, na ile jest to realne i wesprzeć ten rozwój. To jest właśnie wsparcie rozwoju. To dawanie bodźców, dawanie przedmiotów, dawanie materiałów rozwojowych, jak my nazywamy w metodzie Montessori, które będą właśnie odpowiedzią na potrzeby dziecka, na zainteresowanie.
Promujecie tę metodę po to, żeby ona była bardziej powszechna, żeby takich montessoriańskich przedszkoli, szkół powstawało coraz więcej, bo to się dzisiaj sprawdza po 100 latach od wymyślenia tej metody?
Jasne, dzisiaj przyglądamy się ideom pedagogiki Marii Montessori, jakie wartości niesie, jak sprawić, żeby dzieci chciały się uczyć, jak sprawić, żeby były aktywne, co zrobić, żeby wyrwać ich z telefonów i mediów i czerpały z tego radość i umacniały się w tym, co robią, bo przecież rozwój zainteresowań, rozwój zdolności, umiejętności to jest przyszłość nasza, to co będziemy za chwileczkę mieć w społeczeństwie. To dzisiaj obserwujemy, że dzieci są wycofane, dzieci są skupione na mediach, a tutaj pokazywanie tej wartości i pokazywanie jak dzieci w przedszkolu czy w szkole Montessori czerpią radość. Czerpią radość z uczenia się, czerpią radość z tego co wykonują, czerpią radość ze swojej kreatywności, z twórczych postaw, z tego co odkrywają, z tego co się uczą. I myślę, że zarówno pedagogika montessoriańska, która też wymaga takiego pewnego przygotowania przestrzeni edukacyjnej, ale każda inna, nawet tradycyjna forma może czerpać z tej pedagogiki, ponieważ tutaj dostaną nauczyciele inspirację, wsparcie i pomoc I nie tylko kluczem są materiały i przestrzeń edukacyjna, która ma wyzwalać aktywność dziecka, ale również zwracamy uwagę na relacje. Zwracamy uwagę na to, jak współistniejemy, co to znaczy praca w grupie zróżnicowanej wiekowo, która uczy wielokierunkowej komunikacji, która wspomaga procesy komunikacyjne, uczy współdziałania, uczy współpracy, współistnienia. I to są bardzo ważne rzeczy. Podstawy takie, o których zapomnieliśmy troszeczkę albo gdzieś nam uciekają, a musimy wrócić do tego, co jest ważne teraz i na czym budować przyszłość. Jak społeczeństwo ma dalej funkcjonować, jak te nasze dzieci za chwileczkę w społeczeństwie będą się mierzyć z różnymi wyzwaniami.
Akademia Życia.
Tak jak wspomniałam, w Białymstoku są przedszkola, ale nie ma, może jeszcze nie ma, szkół stricte montessoriańskich, ale w niektórych stworzono takie klasy. Tak jest między innymi w szkole podstawowej numer 9. Jak to działa? Pytam o to Izę Brandt-Szachidewicz, jeszcze do niedawna w 9, a teraz w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego stopnia, a także nauczycielki z SP numer 9, Magdalenę Cieśluk i Angelikę Kotowicz. Czy jest to w ogóle możliwe?
Jeżeli się chce, to wszystko się da. Nasza szkoła jest szkołą publiczną, więc jedyne, co nas ogranicza, to jest czas. Ale to też da się przeskoczyć. Mamy świetnie wyposażone sale w pomocy montessoriańskie, z których korzystamy codziennie.
Przede wszystkim trzeba dać wolny wybór dla dzieci. Jeżeli pozwolimy im wybrać materiał, z którym chcą pracować, to jesteśmy w stanie zorganizować im tak czas i przestrzeń, że mogą zdobywać tę wiedzę na spokojnie, z materiałem, które akurat wybrały. Mamy na każdym poziomie, w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie, klasy Montessori.
Tak jak w systemie normalnym, klasa pierwsza, klasa druga, klasa trzecia, mamy dwie pracownie. Współpracujemy ze sobą. Jedyną rzecz, nad którą jeszcze pracujemy, to by dzieci mogły współpracować razem z pierwszej, z drugiej, z trzeciej klasy. Czyli żeby było tak dokładnie jak w systemie Montessori, że pracujemy pokoleniowo, nazwijmy. Mamy lekcje wprowadzające nowy materiał, gdzie wszystkie uczestniczą, ale mamy też takie zajęcia w czasie wolnym, kiedy każde dziecko wybiera sobie materiał, z którym pracuje. I takimi drobnymi kroczkami od pierwszej klasy podążamy, by na tym etapie drugim i trzecim mogły dzieci już pracować naprawdę samodzielnie z danym materiałem.
Jak to się sprawdza? Jak obserwujecie? Czy widzicie, że ta metoda się sprawdza? Można ją rozszerzyć? Warto propagować?
Przede wszystkim ta metoda daje we współczesnym świecie nauczycielowi taką dużą refleksję, że każdy z nas jest inny, że każdy potrzebuje swojego czasu i zatrzymujemy się w pogoni, bo my też jesteśmy tylko ludźmi. Dajmy ten czas. To dziecko jeszcze potrzebuje naszej uwagi, przede wszystkim obserwacji, z której bardzo wiele czerpiemy, notujemy sobie i w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc dziecku rozwijać jego talenty, możliwości, pokonywać przede wszystkim trudności. I my mamy takie fajne powiedzenie, że każdy ma swój Mount Everest. I pomagamy, prowadzimy to otoczenie, które stawiamy w tej naszej sali, by dziecko mogło samodzielnie pokonać ten swój Mount Everest.
To może być odpowiedź na dzisiejsze czasy, kiedy dzieci żyją bardziej w wirtualnym świecie niż w realnym, kiedy mamy taki wyścig szczurów, bo wszyscy muszą mieć dobre oceny, żeby się dostać do dobrej szkoły średniej, potem dobre studia i tak dalej. A to jest trochę powrót do korzeni?
Trochę tak. Ja wywodzę się z dziewiątki, pracowałam z dziewczynami. W tym roku poszłam do szkoły muzycznej otwierać taką klasę właśnie ogólnomuzyczną, pierwszą. I nie mam możliwości, by przyszły dzieci po przedszkolu montessoriańskim, ale wprowadzając te elementy i pracując na materiale, doświadczam sama tego, jaki to jest fenomen tej pedagogiki i jak Maria Montessori trafnie całą pedagogikę dopracowała, łącznie z tym materiałem, bo on jest bardzo intuicyjny i widzę, jak dzieci chętnie do niego sięgają i jak pięknie z nim intuicyjnie pracują.
Nie ma ocen. Pani mówiła o tym wyścigu szczurów, no to nasze dzieci nie mają nawet możliwości uczestniczenia w tym wyścigu szczurów, ponieważ my nie mamy ocen. One nie dążą do tego, żeby mieć jak najlepszy stopień, tylko dążą do tego, żeby pracować z materiałem, przyswoić go sobie i w swoim czasie.
Ale są zmotywowane mimo braku ocen?
Tak, jak najbardziej. Dla nich nie jest potrzebna pochwała ani motywacja od nauczyciela, bo one wiedzą, skończyłem pracę z danym materiałem, ja jestem usatysfakcjonowany tym, że jestem w stanie pracować z materiałem od A do Z. i na spokojnie od początku do końca na swoim poziomie zdobyć tą wiedzę i nie ma potrzeby, że świetnie Piotrusiu zrobiłeś pracę. Nie trzeba tego mówić, bo dziecko samo wie, jestem w tym dobry.
Jakie są jeszcze plusy tej metody? Co jeszcze zauważyłyście?
Relacje i współpracę między sobą.
W naszych klasach my stawiamy na relacje i to jest najważniejsze. Patrząc po tym, jak prowadzę klasę, to dla mnie ważniejsze jest to, jakie dzieci mają ze sobą relacje, jaka atmosfera jest w klasie, bo jestem pewna tego, że jak będą jakieś konflikty, czy dziecko będzie się źle czuło w swoim otoczeniu, to jaka nauka, jakie przyswajanie wiedzy. Więc najpierw dbamy o to, aby relacja była jak najlepsza, aby dzieci traktowały naszą pracownię, naszą szkołę jak drugi dom, że przychodzą i chcą tutaj być. Relacja to podstawa, a jeżeli relacja jest dobra, materiały wspaniałe, no to ta nauka idzie sama. To my jesteśmy tutaj tylko obserwatorami, tylko towarzyszymy dzieciom w tym zdobywaniu wiedzy i w tym codziennym rozwoju.
Czyli relacja, praca w grupie?
Tak, przede wszystkim współpraca i zaufanie między sobą. Jeżeli dzieci są w stanie ze sobą współpracować, na spokojnie jedno drugiemu pomaga, my nie musimy w ogóle ingerować w ich pracę. My po prostu obserwujemy, widzimy jak ta relacja się rozwija i dzieci mają też wtedy większe zaufanie w ogóle do innych ludzi. Przez to, że wypracują je między sobą, wiedzą w jaki sposób mogą podejść do drugiego człowieka, w jaki sposób zapytać o pomoc.
Czyli to jest położenie akcentów na zupełnie co innego. Nie na przyswajanie tej encyklopedycznej wiedzy zgodnie z podstawą programową, zdobywanie tych ocen kolejnych, zaliczanie kolokwiów i tak dalej, tylko...
Cała wiedza jest zdobywana przez doświadczenie. Nawet jeżeli dzieci sobie liczą, to my nie jesteśmy takim nauczycielem, który stoi przy tablicy i wypisuje cyferki i miary, tylko dzieci mają centymetry, mają miary krawieckie, mają sobie kroki. Mierzą.
I też się nauczą matematyki.
Jeszcze lepiej, bo mierzą. Mierzą krokami boisko, mierzą miarami swoje kciuki, porównują te kciuki, mierzą też tip-topami, czyli stópkami, mierzą korytarze, więc wszystko to się dzieje przez doświadczenie. Wszystko.
No i same dochodzą do tej wiedzy.
Jasne. No i to jest w tym najpiękniejsze. No i jest odpowiedź na pytanie, co dłużej w głowie zostanie, to co dotknie, doświadczy, czy to co przeczyta z tablicy.
I to co swobodnie sam odkryje, niż to co będzie musiało na przykład wkuć. Zauważyłyście, że to w ogóle inaczej
tak,
działa.
Ale ważne jest to też, że my budujemy to otoczenie. Otoczenie, czyli całą klasę. I to nie jest tak, że to tylko nauczyciel ustawia. Tak jak powiedzmy w tradycyjnej szkole widzimy mnóstwo gazetek, które mam takie doświadczenie, że raczej uczniowie nie czytają.
Nie.
Tutaj każdy materiał jest w jednej sztuce. Każdy materiał ma swoje miejsce. Dzieci też dbają o ten materiał, porządkują, też współtworzą to otoczenie. To uczy też takiej organizacji, obowiązkowości, porządku. Uczy samoistnie właśnie poprzez to, że dziecko doświadcza, uczestniczy.
No i dziecko bogate w to wszystko, wychowane w takim środowisku, wyjdzie do innego środowiska, takiego, jakie mamy powszechnie. I co, odnajdzie się? Bo przeciwnicy tej pedagogiki montessoriańskiej zarzucają tej metodzie właśnie to, że dziecko potem wychodzi z tej nierealnej w cudzysłowie rzeczywistości w tę inną i sobie nie radzi, jest zagubione. No nie ma tego przyjaznego otoczenia, które miało.
Nie.
Life is brutal.
Tak. Bardzo dużo jest osób pełniących przeróżne funkcje, kreatorów, tworzących strony internetowe, gry, przywódców, którzy są montessorianami, są po tych szkołach.
Czyli nie ma obawy, że ten człowiek się nie odnajdzie, wręcz przeciwnie?
Jasne, my też w szkole staramy się, aby wszyscy inni nauczyciele, przedmiotowcy też byli przeszkoleni z Montessori i żeby to też było w dalszym ciągu przyjazne otoczenie. Ja uważam, że to przyjazne otoczenie i tą szkołę tworzą ludzie, więc staramy się naszą szkołę tworzyć nie tylko tak jak pani mówi, że tylko 1-3 i od 3 do 4 idzie i jest w szoku, gdzie się znajduje, tylko staramy się, aby wszyscy nauczyciele byli zapoznani z tą metodą, też po części nią pracują. No i to przyjazne atmosferę i przyjazne otoczenie tworzymy w całej szkole.
Ale jak wyjdą z waszej szkoły i pójdą do jednego z białostockich ogólniaków?
Tak, też my ludzie tworzymy ten świat i staramy się go zostawić po sobie jak najlepszym. Więc jeśli dziecko jako skorupka nasiąknie, to jest duża nadzieja, że będzie chciało ten świat jednak zmieniać na te dobre rzeczy, na dobre relacje i je wdrażać w dalszych etapach swojego życia.
Tak? Ale jesteście przekonane, że warto promować tę metodę i wdrażać ją też w takich tradycyjnych szkołach, może nie jeden do jednego i totalnie edukację przereformować, bo to też może nie o to chodzi, ale żeby te elementy wprowadzać jak najszerzej?
Jak najbardziej. Uważam, że gdybym ja sama uczyła się w szkole Montessori, to moja edukacja by zupełnie inaczej wyglądała i zupełnie inne miałabym wspomnienia ze szkoły. Przynajmniej elementy, przynajmniej te podstawy Montessori powinny dać inspirację dla każdego nauczyciela 1-3.
Myślę, że powinniśmy przede wszystkim dać dzieciom wolny wybór i pozwolić im wybrać to, z czym chcą pracować i dać im na to czas. Jeżeli nie poświęcimy im odpowiedniej ilości czasu, one nie przyswoją tej wiedzy, a wymuszanie w nich po prostu jakiegoś materiału, masz od tego dnia do tego dnia nauczyć się wierszyka, nic mu nie da. A jeżeli pozwolimy pracować swoim tempem, to zostanie z nim już na zawsze i będzie intuicyjnie pracował z każdym inną rzeczą i materiałem.
Bo ważne jest, żeby odnaleźć to dziecko w sobie, które utworzyło tego dorosłego człowieka. To myśl również Marii Montessori.
I tą myślą teraz kończymy. Dodam tylko, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.